Sportowym Rytmie. Magazyn informacyjno-publicystyczny Radia Poznań.
Prawie 6 minut po godzinie 18, niedziela, 4 dzień lipca. Na antenie Radia Poznań rozpoczynamy kolejne spotkanie z muzyką i sportem, czyli audycję w sportowym rytmie. Program realizuje Paweł Kretkowski, a przy mikrofonach witają
Grzegorz Hałasik
i Wojciech Bernard. Będziemy z Państwem do godziny 20 na naszej antenie, m.in. przegląd najciekawszych wydarzeń sportowego weekendu oraz kilka ciekawych zapowiedzi. Będziemy mówić też o imprezach międzynarodowych.
Tak, to w drugiej części naszej audycji powiemy o zbliżających się igrzyskach olimpijskich w Rio de Janeiro. W Tokio oczywiście, w Rio de Janeiro były 5 lat temu, ale też będzie oczywiście o Mistrzostwach Europy w piłce nożnej. Jak wiemy, dzisiaj i jutro 2 dni przerwy w turnieju przed meczami półfinałowymi. No to dzisiaj na Euro 2021 zajrzyjmy trochę od kulis. Mniej będzie strony sportowej, a bardziej tego, co dzieje się na zapleczu. Natomiast w pierwszej części audycji wydarzenia bieżące. Przede wszystkim piłka nożna i o przygotowaniach piłkarzy Lecha Poznań i Warty Poznań do kolejnego sezonu Ekstraklasy, w tym m.in. obszerny wywiad z trenerem piłkarzy kolejorza Maciejem Skorża. Będzie przegląd weekendowych wydarzeń żużlowych. Będziemy na meczu rugby, bo dzisiaj walczono o miejsce w Ekstralidze. Będziemy na torze Poznań. Tam kolejna runda wyścigowych samochodowych Mistrzostw Polski. I na drusałkę zajrzymy. Lotto Plaża Wolności, czyli turniej Mistrzostw Polski w siatkówce plażowej. Od piątku do dzisiaj tam się odbywał. A w drugiej części naszej audycji to, o czym mówiłem przed chwilą, czyli międzynarodowe imprezy, Igrzyska Olimpijskie oraz piłkarskie Mistrzostwa Europy, ale także magazyn Wielkopolskie Gole, bo dzieje się jeszcze w niższych ligach, a niektórzy też już myślą o kolejnym sezonie. I także zapowiemy kilka wybranych, zbliżających się imprez sportowych w naszym regionie.
Tak jak Grzegorz wspomniał, na piłkarskich Mistrzostwach Europy chwila oddechu. Po meczach ćwierćfinałowych niedziela i poniedziałek są dniami przerwy w turnieju. Najlepsza czwórka imprezy do gry wróci we wtorek i w środę. Przypomnijmy, w spotkaniach półfinałowych najpierw Hiszpania zmierzy się z Włochami, a dzień później Anglia zagra z Danią. Piłkarskie emocje także po drugiej stronie globu, gdzie trwają Mistrzostwa Ameryki Południowej. Stawkę półfinalistów turnieju Copa America uzupełniły dziś Argentyna, zwyciężając Ekwador 3-0, oraz Kolumbia, która po rzutach karnych wygrała z Urugwajem. Już wcześniej do najlepszej czwórki turnieju zakwalifikowały się Brazylia i Peru. Niedziela jest tradycyjnie dniem wolnym od wielkoszlemowej rywalizacji tenisistów na trawiastych kortach Wimbledonu. W tym roku ma wyjątkowy charakter, bo to ostatni taki przypadek. Organizatorzy turnieju już w kwietniu zapowiedzieli, że od 2022 roku chcą zerwać z tradycją i następne imprezy rywalizacja na korcie na półmetku. Zmagań toczyć się będzie także w niedzielę. Na razie jednak mamy jeszcze przerwę. Tenisiści do gry wrócą jutro. W akcji zobaczymy m.in. dwójkę Polaków. Iga Świątek zmierzy się z Tunezyjką Ons Jabeur, a rywalem Huberta Hurkacza będzie Rosjanin Daniil Miedwiediew. Holender Max Verstappen wygrał wyścig o Grand Prix Austrii, 9. rundę Mistrzostw Świata Formuły 1. Kierowca zespołu Red Bulla umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej cyklu. Na torze drugi był dzisiaj Finn Valtteri Bottas z Mercedesa, a trzeci Brytyjczyk Lando Norris z McLaren. Koszykarze Milwaukee Bucks awansowali do wielkiego finału Ligi NBA. W kolejnym spotkaniu najlepszych zespołów konferencji wschodniej pokonali na wyjeździe Atlanta Hawks 118-107 i wygrali całą rywalizację playoff 4-2. W serii decydującej o mistrzostwie zmierzą się z Phoenix Suns. Pierwszy mecz już we wtorek. Francuska Loana Lecomte wygrała zawody Pucharu Świata w kolarstwie górskim, które odbyły się w Legec. Najlepsza z Polek Maja Włoszczowska zajęła 22 miejsce. Dzisiaj z emocji na żużlowych torach, m.in. w ramach 11. kolejki Ekstraligi, kwadrans po 19:00, początek meczu w Lesznie, gdzie Fogo Unia zmierzy się z Betardem Spartą Wrocław. Za nami już jedno spotkanie z udziałem wielkopolskiej drużyny na pierwszoligowych torach, a Forti Start Gniezno rozgromił Unię Tarnów 59-31. Trwa mecze w Krośnie, gdzie miejscowe Wilki podejmują drużynę Alget Malesy Ostrów Wielkopolski. Na razie gospodarze prowadzą 37-29. W drugiej lidze żużlowej Spechaus PSŻ Poznań przegrał na wyjeździe z Lokomotywem Dąbrowa Pils 34-55. Rugbyści Ogniwa Sopot wywalczyli tytuł Mistrzów Polski. W finałowym meczu, który odbył się dziś w Łodzi, pokonali miejscowy zespół Master Farm Rugby 19-15. Z kolei w spotkaniu barażowym o prawo gry w Ekstralidze Sparta Jarocin na własnym boisku przegrała z Poznanią 3-17. I to poznaniacy w następnym sezonie występować będą na najwyższym poziomie rozgrywkowym.
Na zakarze 10 minut po godzinie 18 do 20 na antenie Radia Poznań audycja w sportowym rytmie. Za chwilę będziemy mówić o przygotowaniach do kolejnego sezonu Ekstraklasy Warty Poznań i Lecha Poznań.
Niespełna miesiąc pozostało do inauguracji nowego sezonu piłkarskiej Ekstraklasy, nic więc dziwnego, że wszystkie zespoły z tej klasy rozgrywkowej rozpoczęły już przygotowania. Część z nich ma za sobą pierwsze mecze sparingowe. W tym gronie są także dwie poznańskie drużyny. Posłuchajmy najpierw, co słychać się w tej, która zajęła wyższą pozycję na końcu tabeli poprzedniego sezonu, czyli w ekipie poznańskiej Warty. Zieloni mają za sobą pierwszy mecz sparingowy, w którym zmierzyli się ze szczecińską Pogonią. Spotkanie rozegrano w Opalenicy.
Warta Poznań przegrała z Pogonią Szczecin 1-2. Trener Zielonych Piotr Tworek do przerwy Warta prowadziła 1-0. W pierwszej połowie można powiedzieć, że mocniejszy skład Warty słabszy Pogonia, a w drugiej części spotkania odwrotnie.
Dwa zespoły są w fazie przygotowani. Nie wiemy, jakim zespołem rozpoczynała Pogoń. Pogoń nie wiedziała, jakim rozpoczynamy, a więc tutaj nie można mieć do nikogo o to gdzieś tam żalu czy zastrzeżeń. Dla nas najważniejsze, że skończyliśmy ten sparing bez kontuzji, bo to było dla nas bardzo też istotne, bo gdyż ciężko pracujemy i to było na pewno też widać i będzie widać w następnych sparingach. Jesteśmy w fazie budowy zespołu i to też widać, dlatego dużo testowanych nowych twarzy, szczególnie w drugiej połowie.
No i testowany zawodnik Jakub Sangowski strzelił bramkę w pierwszej części spotkania. Takich zawodników się trochę teraz przewinie pewnie przez zespół, przez to zgrupowanie.
No tak, my wiemy, w którym miejscu jesteśmy i jakim klubem jesteśmy, więc tu będziemy szukać, oby trafiać w te nowe nazwiska, nowe twarze. Tego czasu mamy troszkę, ale też nie za dużo. Będziemy jeszcze w tygodniu na pewno mieć nowe nazwiska, które będą na treningu, będą na obozie i pewnie też i sparingu.
Wreszcie były potrzebne warunki meczowe.
Tak, to jest najfajniejsze, bo można trenować, ale nie ma nic fantastyczniejszego niż gra i z wymagającymi rywalami, bo Pogoń znamy z ligi, wiemy, jaki to jest zespół i cieszymy się, że dzisiaj z nimi mogliśmy grać sparing.
W pierwszej części spotkania sparingowego z Pogonią Szczecin w bramce Zielonych stał Adrian Lis.
Tych sparingów nie mamy za dużo, mamy tylko 3 sparingi i no widać, że Pogoń jest chyba troszkę bardziej świeższa, bo zaraz to mają tą ligę konferencyjną, więc gdzieś tam będzie są chyba troszkę świeżsi i to było widać troszkę na blisku.
Ale do przerwy prowadziliście 1-0, Pogoń wtedy grała takim trochę słabszym składem, a wy takim powiedzmy bardziej wyjściowym, na ten moment oczywiście, można tak to ocenić?
Dziwię się, bo nie wiem, czy się kluby nie dogadały, że powinny być te dwie pierwsze połowy jednak w tych mocniejszych składach. Tak jakby teraz Pogoń miała w tej drugiej połowie trochę łatwiej, no bo dużo chłopaków jest testowanych i też z czwartej ligi, co poprzychodzili do nas i no, dziwna sytuacja i trochę no, niefajna, no bo za łatwo to wszystko było.
Zmienił się twój zmiennik. Wrócił do klubu Jędrzej Grobelny. Będziesz czuł rywalizację, czy jednak czujesz się w tej sytuacji, że to ty jesteś ten numer jeden, bardziej doświadczony?
Chyba już za długo jestem w tym klubie, żeby czuć się jakoś tam może zagrożony, ale oczywiście no, będę robił wszystko na tyle, żeby Jędrka nie wpuścił do bramki, no bo to też jest moja rola i też chcę być jak najdłużej w Warcie i jak najdłużej być w Ekstraklasie. No Jędrek też, bo na pewno jest młody zawodnikiem, więc też się dum troszkę, że musi się nauczyć, ale no kibicuję mu i jest z nami w zielonej rodzinie i mam nadzieję, że będzie dobrze.
Będzie trudniejszy ten sezon w Ekstraklasie od poprzedniego?
No na pewno, czy zespoły spadają, więc gdzieś tam czuję ten oddech, ale początek ligi mamy też chyba optymistyczny, no bo gdzieś tam te wszystkie zespoły, które są, te 4 kolejki, 3, bo później czwarta gramy z Legią, wszyscy grają gdzieś tam w ligach Europy czy w lidze konferencji, więc no mam nadzieję, że to wykorzystamy i ten początek będzie dla nas udany.
Warta Poznań przegrała z Pogonią Szczecin 1-2. Był to pierwszy mecz kontrolny piłkarzy Zielonych latem. Kolejosz ma już takie mecze kontrolne 2 za sobą. Najpierw w środę w Opalenicy Lechici wygrali z Zagłębiem Lubin 3-1, a wczoraj przy Bułgarskiej, już przy kibicach, Lech przegrał mecz sparingowy z Lechią Gdańsk 0-1. Ilkay Durmus strzelił bramkę. Najbliższe plany sparingowe to Lecha Poznań, spotkanie z duńskim Midtjylland w środę. Warta w sobotę zagra w ogródku przy drodze Dębińskiej z Górnikiem Zabrze.
Ciężka praca i ciężkie zadanie przed trenerem kolejarza Maciejem Skorżą, który ma zbudować jak najsilniejszy zespół na stulecie klubu. Jak to przebiega? O tym w obszernej rozmowie ze szkoleniowcem Lecha.
Trwa okres przygotowawczy piłkarzy poznańskiego Lecha do sezonu 2021-2022. Trener poznaniaków Maciej Skorża. Na jakim etapie jest budowa kadry na tenże sezon?
Under construction, czyli wciąż pracujemy nad pewnymi rozwiązaniami, wciąż pracujemy nad tym, żeby pozyskać zawodników na niektóre pozycje. W ostatnich dniach bardzo dobra informacja na temat decyzji Barry'ego Douglasa, żeby do nas dołączył, także lada moment Barry będzie mógł zacząć pracować z nami, także bardzo się cieszę na współpracę, kolejną współpracę z tym zawodnikiem. Myślę, że też w niedługim czasie poznamy jeszcze kolejne nowe nazwiska zawodników, którzy dołączą do drużyny.
Ściągając Barry'ego Douglasa, cofamy się troszeczkę do 2015 roku, do Mistrzostwa Polski, kiedy to Barry czarował swoją lewą nogą. Chciał mieć pan po prostu takiego pewniaka w składzie i Barry to gwarantuje?
No przede wszystkim potrzebujemy lewonożnego obrońcy, który ma ofensywne usposobienie. Barry spisuje się w to znakomicie. Po odejściu z Lecha Barry przeszedł drogę, która mocno wzbogaciła go jako piłkarza. Gra na Wyspach z bardzo dobrymi trenerami, jak chociażby Marcelo Bielsa. Także myślę, że Bary będzie jeszcze lepszym zawodnikiem niż w 2015 roku.
Patrząc na to, co trzeba zrobić w Lechu Poznań, to widać, że musi pan pracować nad stroną sportową, żeby zespół po prostu grał dobrze, wygrywał mecze, i też stronę mentalną, patrząc na to, co działo się z kolejarzem w ostatnim okresie.
Tak, każda drużyna, która chce zdobywać trofea, chce osiągać sukcesy, musi tutaj w obydwu aspektach być na najwyższym poziomie, czyli dyscyplina taktyczna na boisku i pomysł na grę i mental odpowiedni, prawda, i to przygotowanie mentalne jest bardzo dużym wyzwaniem, nie ukrywam, dla nas, i pracujemy nad tym elementem, staramy się tutaj jak najbardziej zawodników przygotować do tego, co przed nimi, no ale tak naprawdę to największa praca w tym aspekcie będzie należała do nich, a efekty będziemy mogli obejrzeć już po pierwszych meczach ligowych.
Pan przyjął zespół jeszcze pod koniec poprzedniego sezonu, ale trzeba chyba też pewnie i piłkarzom to, nie wiem, uświadomić, wytłumaczyć, że to nowe otwarcie to jest chyba teraz, że zaczyna się nowy sezon, nowy okres przygotowawczy, nowe lato z nowym trenerem, dużo nowych piłkarzy.
Ale patrząc na podejście zawodników, na jakość pracy, myślę, że wszyscy sobie z tego zdają sprawę, wiedzą, że to jest kluczowy moment dla ich obecności w tej drużynie, dla ich roli, jaką będą odgrywali w najbliższym sezonie, i jak na razie muszę powiedzieć, że ta jakość pracy jest na wysokim poziomie, na odpowiednim poziomie, i powiedziałbym, że bardzo, bardzo, bardzo mocno będziemy pracowali nad tym, żeby to utrzymać, żeby ta rywalizacja, którą chcemy mieć na każdej pozycji, chcemy, aby to był element, który będzie bardzo mocno mobilizował zawodników, ale też stymulował ich do rozwoju.
Przejmował pan trochę jako ratownik zespół poprzednio w 2014 roku i teraz, ale no niestety zadanie jest o wiele trudniejsze teraz chyba.
Trudno porównywać te dwa momenty, natomiast wydaje mi się, że więcej do zrobienia jest teraz z tą drużyną niż poprzednio. Ta drużyna po prostu na wielu płaszczyznach potrzebuje, że tak powiem, przebudowy, potrzebuje nowych pomysłów, potrzebuje wiary przede wszystkim w swoje możliwości, w swoje umiejętności. Bardzo mocno wierzę też, że to, że będziemy mecze grali już z kibicami, a wiadomo, jaka jest atmosfera na naszym stadionie, jak bardzo jest to mobilizujące dla zawodników, myślę, że to będzie bardzo pomocne właśnie w tym, żeby zawodnicy w tych trudnych momentach potrafili wykrzesać z siebie te pokłady energii, jakieś rezerwy mentalne, które przy pustym stadionie być może było im ciężko z siebie wydobyć.
Chyba nie każdy piłkarz, nawet jeżeli ma jakość piłkarską, może grać w Lechu. Jednak tutaj ten ładunek emocjonalny, presja ze strony kibiców jest chyba duża.
No na pewno. Lech to jest jeden z największych klubów w Polsce. To jest klub, który ma bardzo duże ambicje i presja to jest coś, co jest nieodłączne każdego dnia w tym klubie i każdy zawodnik sobie z tego zdaje sprawę przed podpisaniem kontraktu, ale później na co dzień musi się z tym zmierzyć i później dopiero można ocenić, jak to wygląda. Także życie czasem pokazuje, że zawodnicy przychodzący z mniejszych klubów i tam brylujący w tych większych klubach sobie nie radzą. Mam nadzieję, że ci zawodnicy, których my pozyskujemy w tym oknie, zdadzą ten egzamin i będą od pierwszego meczu dla nas mocnym wzmocnieniem.
Mówi pan, czego piłkarze potrzebują, czego zespół potrzebuje, a wie pan, czego kibice potrzebują? Sukcesów, zwycięstw, trofeów.
No, doskonale zdaję sobie sprawę, jak długo kibice czekają na trofea, jak ważny jest ten sezon. Stulecie klubu to jest coś naprawdę wyjątkowego i ja mogę powiedzieć za siebie, że ja tą presję czuję, to mnie mobilizuje do jeszcze większej pracy i tak jak chociażby na wczorajszej odprawie zawodnikom powiedziałem, że dla mnie jest to zawodowe wyzwanie życia i chciałbym, żeby wszyscy zawodnicy w szatni do tego tak podchodzili.
Red Poznań. Futbol.
Pomocnik Lecha Poznań, Jakub Kamiński. Trzeba przyznać, że jesteście zespołem po niezłych turbulencjach w zeszłym sezonie. Zapomnieć o tym sezonie, który jest za wami, a może jednak powyciągać jakieś wnioski.
Jestem zdania, że jako indywidualności powinniśmy wyciągnąć wnioski. Każdy powinien od siebie zacząć. Ten, kto był w tej drużynie, by wiadomo, że są nowe twarze. Co można zrobić lepiej i co powinien dać zespołowi w tym sezonie. I to, co się od niego oczekuje, bo dobrze wiemy, że na stulecie klubu chcemy jako zespół zdobyć mistrzostwo i to mówię otwarcie, tego się nie boję mówić, że tutaj zawodnicy teraz muszą wiedzieć, że od nich się będzie oczekiwać i ta presja będzie od pierwszego meczu. Muszą wiedzieć, gdzie grają, także może nie, że zapomnieć o tamtym sezonie, ale tak jak powiedziałem, każdy indywidualnie musi wnioski wyciągnąć, żeby teraz w tym sezonie nie powtarzały się błędy, które popełnialiśmy w tamtym.
Słaba gra, 11 miejsce w tabeli, to jest oczywiście to, co rzuca się w oczy, ale ty jako młody zawodnik chyba nawet coś pozytywnego możesz z tego wyciągnąć, no bo pograłeś trochę w Europie, trochę na ciebie stawiano, są też chyba pozytywy.
Do początku listopada kiedy nie dostałem tej kontuzji, co wiadomo, że nie zadebiutowałem w reprezentacji Polski. Pierwszej moja forma była dobra, bo gdzieś w tej eliminacji Ligi Europy dobre były gdzieś bramki, asysty. Wiadomo, że potem przez kontuzję nie umiałem do siebie dojść fizycznie, jak i piłkarsko. Nie będę tego ukrywał, że to był bardzo słaby okres w moim wykonaniu, jak i drużyny też.
Pewnie nie pomagało, drużyna grała słabo, nie miał kto pociągnąć.
Tak, tak, także tego szkoda. I co mogę powiedzieć, no, dostawałem dużo szans, dużo grałem, wiadomo, że z konieczności gram na lewej obronie, na prawej obronie, na skrzydłach, także gdzieś to też było fajnie rzucane, bo jestem uniwersalnym zawodnikiem i tam, gdzie mnie zespół potrzebował, to próbowałem dać się wszystko i myślę, że z tej roli się w miarę dobrze wywiązałem, ale no szkoda końcowego wyniku, bo znacznie lepiej by to wyglądało, gdybyśmy jeszcze mieli europejskie puchary, a dobrze wiemy, że to było w naszym zasięgu, bo punktowo to w tabeli wyglądało tak, że moglibyśmy wygrać 2-3 mecze z rzędu i byśmy to mieli, ale niestety się nie udało.
Trener Skorża pojawił się pod koniec zeszłego sezonu, ale podejrzewam, że takie prawdziwe otwarcie trenera Skorży chyba następuje teraz latem.
No tak, no oczywiście. Myślę, że trener Skorża nie ingerował tak w szatnie. Teraz to jest tak naprawdę jego zespół. On wszystko zależy też od niego, także sobie to będzie trener układał i miejmy nadzieję, że wszystko pójdzie po naszej myśli.
A jesteś mimo młodego wieku zawodnikiem już z jakimś doświadczeniem. Czujesz, że możesz już być piłkarzem, który w ważnych momentach ciężar gry bierze na siebie, bo takie momenty chyba też były.
Tak, jak najbardziej. No, dobrze wiemy, że to jest mój teraz, zacznie się trzeci sezon w Lechu Poznań i z 60 parę występów już mam, także nie powiem, że jestem doświadczonym graczem, ale jak na taki wiek, to myślę, że tych minut jest sporo i widziałem, co się działo w tej szatni, kiedy zdobywaliśmy wicemistrzostwo, kiedy teraz nam sezon nie wyszedł, byłem w Europie z tą szatnią, z tym klubem, także liczę na to, że w tym sezonie będę postacią, która będzie decydować o losach meczów w Lechu Poznań, no bo myślę, że tego też sam od siebie oczekuję, bo myślę, że jestem w stanie to zrobić. I trener, tak jak ja powtarzam, w Lechu Poznań powinno być 11 liderów na boisku, jak i na ławce, także wszyscy, którzy wchodzą, powinni prezentować odpowiednią jakość.
Ale w Lechu Poznań też jest trochę tak, że kto się wybije w młodym wieku i trochę pogra, to już zaraz wszyscy przeliczają go na miliony euro. Niektórzy już latem ciebie tutaj pewnie sprzedali.
Nigdy nie wiadomo, co się dzieje w życiu, tak? Także zobaczymy, jak to będzie wyglądało, ale nastawiam się na to, żeby zostać w Lechu i w tym sezonie pomóc walce o mistrzostwo, bo myślę, że jesteśmy w stanie to zrobić i drużyna naprawdę fajnie wygląda na treningach, jest duża rywalizacja, także chcę być postacią, która będzie decydować tutaj o losach meczów i dobrze się prezentowała.
Nowe otwarcie w Lechu, nowe otwarcie w reprezentacji Polski. To też jest jakaś szansa?
Tak. Nie ukrywam, że tak, bo dobrze wiemy, że gdzieś blisko było to powołanie, było, a nie udało się zadebiutować i być dłużej z chłopakami na reprezentacji. Teraz może by było trochę inaczej, bo byłby ten debiut, ale nie ma co narzekać. Jestem zdania, że jak w Lechu będziemy dobrze wyglądać i będę grał oczywiście, wywalczyć sobie miejsce w składzie, to ta moja forma na pewno przyjdzie i zasłużę na to, żeby dostać powołanie do pierwszej reprezentacji.
Jakub Kamiński i pozostali piłkarze Lecha nowy sezon Ekstraklasy rozpoczną w piątek 23 lipca meczem z Beniaminkiem Radomiakiem przy Bułgarskiej. Z kolei poznańska Warta dwa dni później w niedzielę zmierzy się na wyjeździe ze Śląskiem Wrocław. Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie, 25 minut po 18. Tyle przynajmniej na razie o futbolu w naszej audycji, za niespełna 2 minuty o rugbistach. Rugbiści Ogniwa Sopot wywalczyli tytuł Mistrzów Polski. W finałowym meczu, który odbył się w Łodzi, pokonali miejscowy zespół Master Farm Rugby 19-15. Tymczasem derbowy mecz Sparty Jarocin z Poznanią miał dziś rozstrzygnąć o tym, która z tych wielkopolskich drużyn w przyszłym sezonie zagra w Ekstralidze. Jeszcze przed spotkaniem trenerzy obu ekip, Bartosz Włodarek i Dominik Machlik, zapowiadali, że to właśnie ich podopieczni okażą się lepsi.
Jesteśmy pewni siebie, jesteśmy pewni własnych umiejętności. Oczywiście nie lekceważymy kolegów z Poznania.
Bartosz Włodarek, trener drużyny z Jarocina.
Wiemy, że również mają swoje marzenie i chcą sprawić na pewno niespodziankę, ale no my do takiej niespodzianki nie dopuścimy, mamy swoje cele, klub się regularnie rozwija i chociażby te dwa zwycięstwa w ostatnich trzech kolejkach pokazały, że ta różnica między pierwszą ligą a ekstraligą jest, ale ona jest do dogonienia, my ją dogoniliśmy i mamy zamiar właśnie pokazać tą różnicę między tymi klasami rozgrywkowymi.
Jeżeli szukać przewag po waszej stronie, no to pewnie to doświadczenie i ogranie na najwyższym poziomie z ostatnich miesięcy.
Zgadza się, na to liczymy. No, mamy też dużo więcej tych meczów w ogóle piętnastkowych w nogach w tym sezonie, bo rozegraliśmy aż 18 oficjalnych spotkań. Poznania troszeczkę mniej i na pewno tutaj to zgranie gdzieś tam będzie kluczowe. Będziemy chcieli dominować grę przy młynie. Poznania z racji tego, że jest mistrzem Polski w odmianie olimpijskiej, no to na pewno będzie szukała swoich szans w formacji ataku, ale jesteśmy na to przygotowani i myślę, że sobie spokojnie z tym poradzimy.
No nastrój jest bardzo dobry. No, jak to mówimy, czekaliśmy 7 lat, także nastrój jest bardzo taki pozytywny.
Dominik Machlik, trener drużyny z Poznania.
No jedziemy walczyć, no bo wiadomo, że nie gramy na swoim boisku. Chociaż my się cieszę, bo na swoim boisku się trochę palimy, ale tam jak pojedziemy, to będziemy walczyć o to, żeby wygrać z nimi i pokazać swoją klasyczną grę, taką jak gramy. Jarocin jest zespołem, który już troszeczkę się ograł w tej Ekstralidze. Myślę, że początek będzie bardzo taki mocny. My się wstawimy, oni się postawią. No i pokaże się po 20 minutach meczu, co się okaże naprawdę, kto jest mocniejszą drużyną i kto ten mecz po prostu wygra.
Na pewno bojowe nastroje, natomiast decydujące pewnie będą umiejętności sportowe. Pan o tym wspominał, że Jarocin jednak jest ograny na tym najwyższym poziomie, bo przez cały sezon rywalizował z tymi najlepszymi drużynami w Polsce. Czy to może być czynnik decydujący?
Myślę, że Jarocin ma te doświadczenie w tych Ekstralidze. Ja przypominam, że moi zawodnicy wszyscy grają jakieś w Ekstralidze i już niedawno byli wypożyczeni do Ekstraligi, także oni też są ograni. Nie mówię, że wszyscy, ale jednak mam takich zawodników, którzy pociągną tą grę i pokażą twardą grę na boisku. Jarocin też się tego obawia. Nie? No, mój atak zresztą jest najlepszy w Polsce, jeśli chodzi o siódemki, także oni też się tego obawiają. Młyn, wiadomo, mają zdrowie, wyniku sobie pościągali, pozmacniali, ale no, ja tam mówię zawsze, jestem, nikogo nie lekceważyć, grać swoje i iść do przodu.
Pana scenariusz na to spotkanie, ruszyć od początku do ataku, czy jednak poczekać, zobaczyć, jaką taktykę zaprezentują gospodarze z Jarocina i wtedy dopiero zaatakować?
Nie, my zawsze ruszamy od początku mocno, agresywnie, twardą grą rugbową i pokazać po prostu zespołowi, kto jest mocniejszy.
I to zwiastuje piękny mecz. No bardzo się cieszę, że Poznanie przyjeżdża bojowo nastawiona, że wierzy w sukces, bo to fajne dla kibiców. Myślę, że to elektryzuje całą taką społeczność tutaj naszego środowiska w regionie. Zapowiada się wielu kibiców na trybunach. Cieszę się, że w siebie wierzą, ale no nam pozostaje to wyjaśnić na boisku. Nie ma co tutaj grać na przepychanki medialne, tylko wyjść na boisko i udowodnić, kto jest najlepszy.
No i na boisku udowodnili rugbyści Poznani, którzy byli jednak chyba mimo wszystko underdogiem w tym spotkaniu, bo Poznania w Jarocinie ze Spartą wygrała 17-3 i to oznacza, że w kolejnym sezonie w Ekstralidze rugbystów zagra Poznania, która na najwyższy szczebel rozgrywkowy wróciła. Szkoda, że tego pięknego momentu po wielu latach kryzysu nie dożył Jacek Kalka, wieloletni rugbysta Poznani, a później działacz, kierownik drużyny, ale niestety, jak wiemy, o czym informowaliśmy na naszej antenie, wczoraj w wieku 63 lat po długiej chorobie Jacek Kalka zmarł. Wczoraj to była w ogóle bardzo smutna sobota dla wielkopolskiego sportu, bo niestety pożegnaliśmy więcej postaci ze sportowego środowiska naszego regionu, bo oprócz Jacka Kalki odszedł także Marek Zaleski. To jest człowiek bardzo ważny w polskim i wielkopolskim jeździectwie. W latach 90. był szefem ośrodka na Woli, gdzie stworzył bardzo dobry team jeździecki z Jackiem Zagorem, chociażby Łukaszem Jończykiem, no ale tam też przede wszystkim odbywały się najwyższej rangi międzynarodowe zawody w skokach przez przeszkody CSIO, których Marek Zaleski był organizatorem i był także prawie do końca swojego życia międzynarodowym sędzią z najwyższymi uprawnieniami. I żeby tego było mało, późnym wieczorem nadeszła informacja o śmierci Jacka Portali, dziennikarza, przede wszystkim Głosu Wielkopolskiego i tygodnika żużlowego i przede wszystkim wybitnego znawcy żużla. Jacek też zmarł po długiej i ciężkiej chorobie w wieku 73 lat. Wszyscy panowie chętnie wypowiadali się na naszej antenie, występowali jako eksperci w swoich dziedzinach i naprawdę będzie im nam brakowało. Jacek Portala, 73 lata wczoraj, też niestety odszedł, wybitny znawca żużla.
Jacek Portala nie będzie miał już okazji niestety skomentować na naszej antenie żużlowych wydarzeń, a tych nie brakuje. Także podczas tego weekendu zapowiadałem już wcześniej, że kwadrans po godzinie 19 w Lesznie rozpocznie się bardzo ciekawie zapowiadający się mecz Ekstraligi, w którym Fogo Unia podejmować będzie ekipę Betardu Sparty Wrocław. To spotkanie w ramach 11 kolejki sezonu. Dwa mecze tej serii już za nami. Motor Lublin wygrał z Falubazem Zielona Góra 58-32, a Włókniarz Częstochowa przegrał z ekipą Stali Gorzów 39-51. W ostatnim spotkaniu 9 lipca zespół GKM Grudziądz zmierzy się na własnym torze z toruńskim Apatorem. Ciekawie także na boiskach pierwszej ligi żużlowej. Za nami już dzisiejsze spotkanie w Gnieźnie, gdzie drużyna Aforti Startu w ramach 11 kolejki wysoko wygrała z Unią Tarnów 59-31. Trwa mecz w Krośnie. Zespół Wilków rywalizuje z Arget Malesą Ostrów Wielkopolski. Gospodarze prowadzą na razie 42-36. Jutro starcia Rowu Rybnik z Orłem Łódź oraz Polonii Bydgoszcz z Gdańskim Wybrzeżem. I jeszcze druga liga żużlowa. Tutaj już za nami m.in. dzisiejsze spotkanie Lokomotivu Daugavpils ze Spechaus PSŻ Poznań. Niestety ekipa Skorpionów przegrała na wyjeździe 34-55. W innych spotkaniach siódmej kolejki Landshut Devils przegrali z Bedmetem Kolejarzem Opole 36-50.
64. To spotkanie rozegrano już w maju w ramach tej serii, a zespół Stali Rzeszów rozgromił niemiecką ekipę Wolfe Wittstock 62-28.
Pozostajemy przy sportach motorowych, ale przeniesiemy się teraz na wyścigi samochodowe. Na Tor Poznań Dawid Cytrowski tam był.
Jako że na torze Poznań duży ruch, duże pobudzenie, no to wiadomo, że coś się dzieje. Dyrektor zawodów Sebastian Urbaniak.
Mamy kolejny rekord. Ostatni weekend, runda pierwsza i druga, mieliśmy ponad 170 aut, teraz mamy zgłoszonych 184, czyli bijemy własne rekordy. Także super, tak zaczęliśmy sezon. Trzecia i czwarta runda, co mamy? Mamy naszych zawodników przede wszystkim i mamy też gości z zagranicy, to są nasi starzy znajomi, czyli Haigo Formuła. Tam mamy trzy super klasy historyczne. Do tego mamy też Suzuki. I mamy też gości z Litwy. Mamy trzech zawodników z Litwy, którzy wiedzą o tym, co to się u nas dzieje, jak wygląda tor, jak wygląda infrastruktura. Postanowili ścigać się też w naszych mistrzostwach Polski. Mają do tego prawo. Zapraszamy oczywiście jak najwięcej takich sytuacji. Mamy bardzo ciekawe też kwestie organizacyjne, gdzie zawodnicy chcąc walczyć, przenoszą się między grupami, jeżeli oczywiście jest to regulaminowe i możliwe.
Skąd taki skok zainteresowania?
Tak jak wielkie sukcesy i wielkie porażki mają dużo składowych, myślę, że tutaj wielki sukces to jest też kilka składowych. Poprawa tego, co robimy na torze. My nie przespaliśmy i nie przeleżeliśmy COVID-a. Mamy super infrastrukturę, mamy nowe centrum kierowania wyścigów. Myślę też, zawodnicy odczekali ten rok, potrafili się przygotować i też wykonali super zadanie. Nie poddali się temu i chcą się bawić. Chcą walczyć o mistrza Polski, a on się sam nie wyjeździ. Trzeba tu przyjść i to zrobić.
Miejsce drugie, Błażej Wojciechowski, a pierwsze Jacek Zielonka. SR3 na Radikale, SR3. Przypomnę, Radikale.
Jacek Zielonka, klasa D5. No generalnie bardzo, bardzo pozytywne. Pogoda dopisała, jak widać dzisiaj na wyścigu. Dużo walki, jazda zderzak. Ja dzisiaj akurat samochodem, można powiedzieć, zastępczym, bo słabszą klasą samochodu Radical SR3. 1500 pojemności, 200 koni, a jak widać udało się minąć parę samochodów, które mają po 500-600 koni. Także jestem bardzo zadowolony. Aczkolwiek no, było bardzo ostro. Ostro, bo pobocza musiałem niestety dwa razy zaliczyć, bo mnie zawodnicy zepchnęli na... Musiałem się ratować, żeby nie uderzyć, nie było kontaktu. Ale jestem bardzo pozytywnie zadowolony.
Mało kto wie, że znany menedżer z Poznania piłkarski Tomasz Magdziarz, Fabryka Futbolu, jest także zapalonym kierowcą wyścigowym. Skąd się wzięła ta pasja u ciebie?
A jakieś 7 lat temu kolega zaprosił mnie na tor i tak, a całe życie wiadomo z samochodami związany, całe życie chodziłem tutaj na tor, oglądałem, kibicowałem, a 7 lat temu kolega mnie zaprosił, no i tak wpoił tą taką pasję, trochę hobby w moje życie i no i do dzisiaj trwa.
Ale co ciekawe, ta pasja i hobby przynosi także wymierne sukcesy sportowe, bo tu już dekoracje, podium, puchary, także no to nie jest zupełnie amatorsko.
No nie, ale ja to traktuję jak trochę odskocznie od pracy, żeby trochę się pościgać, trochę pobawić a jak uda się gdzieś tam coś wygrać, a czy fajnie pojechać, to super. Dzisiaj warunki super, cieplutko. Dla kibiców fajna pogoda. Dla nas też różnie to bywa w samochodzie, bo bardzo, bardzo ciepło w środku, wiadomo, ale warunki okej. Ścigało się fajnie, bezpiecznie, wszyscy dojechali bez wypadków, to jest najważniejsze.
Audycja w sportowym rytmie za 22 minuty, godzina 19, w kalendarzu początek lipca. Lato powoli się rozkręca. Nic dziwnego, że coraz częściej także na naszej antenie informacje i materiały związane na przykład z siatkówką plażową. Ciekawie było pod tym względem przez ostatnie dni nad poznańską Rusałką.
Lotto Plaża Wolności w ten weekend po raz kolejny nad poznańską Rusałką. Damian Lisiecki, jeden z głównych organizatorów tego wydarzenia. Zaprzyjaźniliście się z Rusałką, bo po ubiegłorocznej edycji także w tym roku Plaża Wolności nietradycyjnie na Placu Wolności, a tutaj nad jeziorem Rusałka. Skąd taka decyzja?
Zdecydowaliśmy wspólnie z miastem Poznań, z prezydentem Solarskim siedzieliśmy i faktycznie stwierdziliśmy, że będzie lepiej przenieść cały projekt nad właśnie jezioro Rusałka w Poznaniu ze względu na atmosferę, na otoczenie, na tak naturalne miejsce, gdzie można te rozgrywki przeprowadzić i faktycznie jest urokliwie.
O ile w zeszłym tygodniu rozgrywki amatorskie, no to jednak taka prawdziwa sportowa rywalizacja na najwyższym poziomie w ten weekend, bo to eliminacje Mistrzostw Polski.
Tak, to prawda, zarówno jeżeli chodzi o turniej kobiet, jak i również mężczyzn, jest bardzo wysoki poziom sportowy. Można było obejrzeć bardzo dużo fajnych spotkań, zarówno w piątkowe eliminacje, jak i w sobotę w turnieju głównym. No, dzisiaj już 6 najlepszych zespołów. W ogóle par w turniejach otwartych, takich, które były przeprowadzane w miesiącu czerwcu, było bardzo dużo w Poznaniu. Natomiast sam turniej eliminacji do Mistrzostw Polski jest o tyle specyficzny, że niektóre pary słabsze, powiedzmy, gdzieś tam nie chcą się zderzyć z systemem pucharowym, bo to jest system pucharowy, no i gdzieś tam jest ten dystans. W turnieju kobiecym startowało do turnieju, zapisało się 25 par, a do turnieju męskiego 32.
Jeden zawodnik klasy A, dwóch
zawodników klasy B lub C. Jagoda Dorota Strąg, pierwsze finalistki turnieju Lotto Plaża Wolności.
Jesteśmy bardzo zadowolone z naszej gry, myślę, przede wszystkim, bo na tym się skupiamy, nie na przeciwnikach. Znamy się z dziewczynami, zna nam bardzo dobrze, ponieważ już nie znasz pierwszy sezon, gdzie gramy w tym samym składzie, także naprawdę jest bardzo fajnie. Jestem bardzo dumna z mojej partnerki, bo naprawdę daje tutaj z siebie wszystko i po prostu robimy to, te założenia, które zakładamy przed meczem, je realizujemy i to się przekłada na wynik.
Ja jestem mega szczęśliwa, że utrzymujemy super atmosferę na boisku, bo bardzo dobrze się bawimy w trakcie tych meczów. To jest dla nas ogromnie, ogromnie ważne. Dodatkowo prezentujemy bardzo dobrą siatkówkę plażową i tak jak tutaj moja koleżanka wspomniała, że jest dumna ze mnie, jestem dumna jeszcze bardziej z niej.
Podczas Lotto Plaży Wolności tutaj nad Rusaką w Poznaniu gra i prezentuje się także reprezentacja Polski Niepełnosprawnych w siatkówce plażowej na stojąco. Michał Wypych, jeden z członków kadry narodowej.
Bardzo dziękujemy organizatorom za zaproszenie. Jesteśmy w trakcie przygotowań do zawodów, które odbędą się pod koniec lipca w Słowenii. Przygotowujemy się co dwa tygodnie zgrupowania. Tutaj sprawdzian formy, pogranie z przeciwnikami, zobaczymy jak nam pójdzie. Fajna zabawa, dziękujemy jeszcze raz za zaproszenie. No, z tego co zauważyłem, jest 5 drużyn. No, z jedną znam, to policjanci. No, na pewno będzie z nimi ciężko. Na razie pierwszy mecz, udało się wygrać 2-1. Mam nadzieję, że tak do końca i będziemy na miejscach medalowych.
Jeśli chodzi o siatkówkę niepełnosprawnych, którą można było na Plaży Wolności pooglądać, to wrócimy do tego tematu, bo to naprawdę ciekawa sprawa. Już za tydzień rozmowa z trenerem reprezentacji Polski. Natomiast na Plaży Wolności turniej kwalifikacyjny Mistrzostw Polski. W finale kobiet Jagoda Gruszczyńska, Dorota Strąg okazały się lepsze od Magdaleny Sad i Agaty Wawrzyńczyk, wygrywając 2-0. Natomiast w męskim finale Michał Kądzioła i Marcin Ociepski pokonali Piotra Janiaka i Jędrzeja Brożyniaka 2-1.
To był bardzo intensywny weekend dla naszego radiowego kolegi Dawida Cytrowskiego, który jak słyszeliśmy był na torze Poznań na kolejnych rundach samochodowych wyścigowych Mistrzostw Polski. Zerknął także nad Rusałkę, gdzie rywalizowali siatkarze plażowi. Miał więc w sumie blisko, aby także zajrzeć do pobliskiego Strzeszynka. Tam również pod względem sportowo-rekreacyjnym było bardzo ciekawie.
Po pandemicznej przerwie czas skończyć leniuchowanie i wreszcie ruszyć się, potrenować, poćwiczyć, a świetną ku temu okazją jest akcja Szyjemy Sport na miarę, organizowana przez firmę Enea.
Przede wszystkim to wspólny trening funkcyjny, trening z trzech najpopularniejszych dyscyplin halowych, czyli koszykówki, piłki ręcznej i siatkówki.
Jeden z organizatorów, Jakub Konieczka.
Pod okiem trzech wytrawnych mistrzów tych sportów, czyli Marcina Lijewskiego, Cezarego Trybańskiego i Krzysztofa Ignaczaka. Więc jest to jedna z niewielu okazji do tego, żeby ci najmłodsi mieli okazję przede wszystkim potrenować się, zaczerpnąć taką dawkę sportowej motywacji, ale też mieć możliwość sprawdzić swoje umiejętności i predyspozycje do tych trzech dyscyplin. Więc efektem końcowym, oprócz oczywiście zadowolenia uczestników, jest też wstępna selekcja. My dzięki temu możemy wskazać rodzicom predyspozycję danego dziecka do danej dyscypliny. Więc tym samym liczymy na to, że pokłosie naszej całej trasy dopiero przed nami i za kilka lat liczymy na to, że któryś z reprezentantów Polski będzie mógł powiedzieć, że oficjalnie rozpoczął swoją przygodę z danym sportem od właśnie cyklu Szyjemy Sport na miarę z Eneą.
Jedną z gwiazd Krzysztof Ignaczak, który trenuje z tymi dzieciakami, który sprawia, że one się ruszają.
Ja jestem mega zbudowany tym, że tutaj partner Enea pomaga nam w tej inicjatywie, żeby stworzyć właśnie warunki dzieciakom do tego, aby ruszały się. Wiemy wszyscy, jak ważne jest po tym po-covidowym całym bałaganie zaaktywować naszą młodzież i myślę, że ta inicjatywa nasza właśnie daje im taką możliwość, a przede wszystkim jesteśmy unikatowi w tym, że mamy trzy dyscypliny sportu związane piłka i ręka i mogą sobie tutaj wybrać, która tak na dobrą sprawę będzie im się bardzo podobała, więc chcemy zarazić jak największą liczbę dzieciaków miłością do sportu.
Będzie czas na autografii, będzie czas na zdjęcia. Chodzi o to, żebyśmy po prostu skupili się na tym, co mamy dzisiaj zrobić najważniejszego, czyli dać dzieciakom fantastyczny przykład aktywności na świeżym powietrzu.
szyjemy sport na miarę z Eneą, a także Marcinem Lijewskim, byłym reprezentantem Polski w piłce ręcznej. Można coś uszyć z takiego materiału przez 3 godziny. Rzeczywiście tutaj pojawiają się dzieciaki, które mają pojęcie o tym, jak trenować, jak grać.
Znaczy uszyć kompletnego garnituru na pewno nie uszyjemy, aczkolwiek można tam parę ścieków założyć i już na podstawie tego, co tutaj wypracujemy, zacząć, że tak powiem, rzeźbić to wszystko. Naszym celem nie jest wytrenowanie mistrza, tylko naszym celem jest pokazanie młodym ludziom, że oprócz PlayStation, komputerów i jakiejś innej formy rozrywki, która mało się kojarzy z ruchem, można jeszcze w taki sposób aktywnie i wspaniale spędzić czas.
Do kiedy trwa trasa i co zrobić, żeby dzieciaka zapisać?
Trasa trwa do 11 lipca. Przed nami jeszcze Gniezno, Bydgoszcz, Piła, Drawsko-Pomorskie, Szczecin, Świnoujście oraz Rewal, a więc wszystkich Państwa, którzy będziecie spędzali swoje urlopy w zachodniopomorskim nad morzem, również zapraszamy do tego, żeby zarejestrować się na naszej stronie www.sportnamiare.pl. Tam oczywiście czeka na Was bezpłatny formularz rejestracyjny, po wypełnieniu którego dostaniecie Państwo maila aktywacyjnego z pełną informacją, gdzie się spotykamy, o której godzinie. Choć tu mogę zdradzić, wszystkie nasze kampy startują o godzinie 11, a więc warto obserwować naszą stronę oraz media społecznościowe. Tam oprócz oczywiście informacji również szereg materiałów dokumentujących naszą trasę, a więc relacje fotograficzne, wideo. Więc oprócz tego, że znajdziecie tam Państwo dużo informacji, to również znajdziecie siebie po naszych eventach.
Hokejowe Radio Poznań.
Bardzo długo musieliśmy czekać na kolejne występy reprezentacji Polski w hokeju na trawie. Prawie 2-letnia przerwa spowodowana pandemią koronawirusa, ale w końcu mogli wrócić na boisko. Podczas tego weekendu podopieczni selekcjonera Dariusza Rachwalskiego rozegrali 3 spotkania kontrolne z zespołem Szwajcarii. 2 oficjalne i 1 nieoficjalne. W tych 2 pierwszych, w piątek i w sobotę, biało-czerwoni wygrali 3-0 i 2-1. W tym dzisiejszym ostatnim pokonali swoich przeciwników 5-2. Mecze rozgrywane były w Gnieźnie. Nie pozostaniemy w tym mieście przez czas jakiś jeszcze, również w kontekście hokeja na trawie, choć tym razem bardziej ligowym. To właśnie z tego miasta pochodzi bowiem zespół, który awansował do Superligi i w nowym sezonie będzie występował właśnie w tej klasie rozgrywkowej. To Stella Gniezno.
Po kilku latach przerwy będą derby Gniezna w ekstraklasie hokeistów na trawie. Awans do Superligi wywalczył zespół Stelli Gniezno. Rafał Grotowski, trener gnieźnińskiego zespołu. To był przemarsz przez zaplecze ekstraklasy, czy jednak trzeba było powalczyć, pomęczyć się trochę?
Nie był to przemarsz, chociażby sama tabela to pokazuje, jak zacięte były to rozgrywki. Dla mnie 3 drużyny mogły spokojnie awansować do Superligi. Mecze mogły na końcu się poukładać całkiem inaczej i był to wyrównany, ciężki, ale bardzo fajny sezon.
Jest tylu hokeistów na trawie, że na 2 zespoły w Superlidze stać pierwszą stolicę Polski?
Ciężko na to pytanie jest zawsze odpowiedzieć. Zawodników i Stela, i Start ma. I myślę, że mieć będzie. Kiedyś w Gnieźnie były 4 drużyny, które grały w najwyższej klasie rozgrywkowej i dawały sobie radę, więc myślę, że 2 kluby też sobie dadzą radę, jeśli chodzi o liczebność zawodników.
Pomaga pewnie baza sportowa, bo za chwilę w Gnieźnie odbędzie się duży międzynarodowy turniej Mistrzostwa Europy. Macie po prostu gdzie grać i gdzie trenować.
Tak, na bazę treningową, jeśli chodzi o treningi, o rozgrywanie meczy na otwartych boiskach, na pewno ani Stal, ani Start narzekać nie mogą. Mamy bardzo, bardzo dobre boisko do hokeja na trawie.
A składem, który wywalczył awans do Superligi, będzie można się utrzymać, czy jednak trzeba się trochę po okolicy rozejrzeć, podzwonić troszeczkę?
To jest zawsze ciężkie pytanie. My mamy troszkę inną strategię w Steli i myślę, że będziemy jej się trzymać, jeżeli uda nam się gdzieś namówić dwóch zawodników do tego, żeby pograli u nas, no to myślę, że będzie to tak optymalnie, ale 90% drużyny to będą ci zawodnicy, którzy grali, mam nadzieję, w sezonie i którzy wywalczyli awans. Hokej to nie jest piłka nożna, tu nie ma wielkich transferów, nie ma wymian zawodników, przede wszystkim nie ma dużych pieniędzy, więc większość drużyn gra swoimi wychowankami, tak to wygląda.
I Stella też tych wychowanków ma, że można nimi awansować i można grać i czerpać po prostu z tego, co sami wyszkolicie.
No tak to wygląda do tej pory. W tym sezonie co prawda mieliśmy 3 zawodników z Pomorzanina Toruń, ale to są zawodnicy, którzy w Pomorzaninie już nie grali od kilku sezonów i w tym sezonie zdecydowali się na to, żeby pograć u nas. Mam nadzieję, że zostaną z nami na kolejny sezon.
Z tyłu głowy derby ze Startem.
Trzeba do tego podejść troszkę bardziej spokojnie, jak do każdego innego meczu. Ma to być święto hokeja, z którego wszyscy w Gnieźnie mają czerpać radość.
Święto hokeja w Gnieźnie szykuje się też w sierpniu, o tym mówiliśmy i będziemy jeszcze przypominać, to Mistrzostwa Europy drugiej dywizji. Ale teraz z Gniezna przenosimy się do Swarzędza, bo tam szykuje się piękny jubileusz. 100 lat obchodzić będzie już niedługo Swarzędzka Unia.
Piękny jubileusz dla Swarzędzkiej Unii w tym roku. Stolecie powstania klubu mija dokładnie 15 sierpnia. Oczywiście można powiedzieć, że hucznie ta jakże piękna rocznica będzie w Swarzędzu obchodzona. Jednym z organizatorów tych obchodów jest pan Jacek Anioł.
Postanowiliśmy, że robimy cały rok obchodów, nie tylko jedną imprezę. Zaczęło się od zapasów, następnie był turniej piłki nożnej o Złoty Strug. Następnym meczem będzie przyjaciele Michała Zaporowskiego, naszego zawodnika, który już nie żyje. Jego przyjaciele 28 sierpnia, 3 września turniej pod nazwą Unia Następne Pokolenia. Będzie to turniej przedszkolaków, żeby kibice widzieli, że ktoś po nas zostanie tutaj.
Te młodsze pokolenia będą angażowane w te obchody. Ja myślę, że to taki fajny obrazek, taka laurka, że Unia była i będzie przede wszystkim, że także następne pokolenia tę Unię Swarzędzką będą budowały.
Dokładnie. Może państwo nie uwierzycie, ale ja jestem związany z tym klubem 60 lat. Miałem 4 latka, jak mnie tutaj ojciec po raz pierwszy przyprowadził, zresztą też piłkarz Unii. Mój syn grał w tym klubie. Myślę, że wnuk będzie grał, zobaczymy jak to będzie. W każdym razie chcemy, żeby zostawić nasze pokolenie, żeby zostawiło jakiś ślad po nas, że tutaj ten klub trzeba kochać i trzeba w nim żyć. A młodym chcemy przekazać, że żeby dojść do czegoś wielkiego, trzeba od małego zacząć. Żeby osiągnąć coś wielkiego, to też od najmłodszego trzeba zacząć.
Ten punkt kulminacyjny to wielka, uroczysta gala. Jak ona będzie wyglądała i kiedy dokładnie ona się odbędzie?
Gala się odbędzie 4 września. Uroczystą mszą z poświęceniem nowego sztandaru, który ufundował jeden z członków klubu. Następnie przemarsz przez rynek, złożenie kwiatów. Zejdziemy tutaj na dół na hali. Jeśli nic się nie zmieni, bo to jeszcze pandemia jest, to tutaj uroczysta gala na naszej hali. Następnie będzie biesiada tutaj dla wszystkich sekcji, że tak powiem, wszystkich miłośników tego klubu. Mecz Oldboyi Unii Swarzyn z Lecha Poznań. W tym czasie próbujemy jeszcze zaznaczyć meczem tutaj Warty Poznań z pierwszym naszym zespołem. Notabene nasz pierwszy zespół spadł do Ligi Czwartej. Być może jeszcze Lech będzie. Na pewno na jesień będzie turniej zapasów imieniem Zdzisława Sznajdra, a cały rok obchodów pragniemy zakończyć uroczystym balem z okazji istnienia stulecia Unii. To już będzie styczeń. Będą dwa mityngi lekkoatletyczne, jeden Zenona Baranowskiego, olimpijczyka i memoriał Romana Fidlika, naszego wspaniałego miłośnika sportu, bo tak to trzeba powiedzieć, bo on biegał i jeździł na rowerach.
Zastanawiam się, co życzyć klubowi, który ma stulecie swojego istnienia, kolejnych 100 lat, czy po prostu tego, żeby cały czas ta pamięć o nim pozostawała żywa wśród wszystkich kibiców, sympatyków Swarzędzkiej Unii.
Panie redaktorze, no ważne jest to przesłanie, które mamy dla tych maluchów. W tej chwili ponad 300 piłkarzy trenuje, iluś tam zapaśników, gimnastyka artystyczna, sekcja lekkoatletyki, także no mnóstwo rzeczy, a obiekty nasze są coraz piękniejsze. Mamy gdzie trenować, mamy gdzie się spotykać, także myślę, że to będzie takie wspaniałe na zakończenie tego całego roku obchodów.
Piękny jubileusz. Życzymy wszystkiego dobrego także w kolejnych latach, a państwa zapraszamy na ciąg dalszej audycji w sportowym rytmie już po godzinie 19. Będzie sporo o wielkich tegorocznych sportowych imprezach, m.in. Igrzyskach Olimpijskich w Tokio i trwających ciągle jeszcze piłkarskich mistrzostwach.